Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Ja już taką mam naturę od szczeniackich swoich lat, że ja śmieję się z wszystkiego i że gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla spłata los, to nie płaczę i nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Oj, o, rach, ciach, ciach. Jutro bida się odczepi, rach, ciach, ciach. A jak bida się odczepi, rach, ciach, ciach, znów będzie lepiej. Hop, ziu. Co jest życie? Hokus pokus, zwykły hazard, ślepa gra. Albo orzeł, albo reszka, raz się nie ma, raz się ma. Jeśli wygrasz, to w porządku, wtedy bracie rób co chcesz. A jak przegrasz, to się nie martw, tylko ze mnie przykład bierz. Oj, ładyrydyrydyrydy, rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. Potem całus i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bujda, hop, siu. Najważniejsza rzecz humorek i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej śmiać się ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Oj, jo, diridiridiridi, rach, ciach, ciach. Wszystko bzdury nas do góry, rach, ciach, ciach. Wciąż wesoło, chociaż gulo, rach, ciach, ciach. Reszta to frajer, hop, siop i hop i lu. Proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. Ej, o, dy, 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 rach, ciach, ciach. O, dy, 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 rach, ciach, ciach. O, dy, 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 rach, ciach, ciach. Reszta to frajer, hop, siop. Reszta to frajer!
Mamy nadzieję, że razem z Adolfem Dymszą, piosenką z filmu Antek Policmeister z 1935 roku, wprowadziliśmy państwa w dobry nastrój. Bo jak przed chwilą usłyszeliśmy, najważniejsza rzecz humorek i na lekko wszystko brać. Witamy państwa w kresowym saloniku sobotniej audycji na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Dodek śpiewał, drodzy państwo, również, że trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Jesteśmy przekonani, że pomimo zmiennej pogody taki właśnie nastrój towarzyszył także młodym Polakom z Wilna i Wileńszczyzny, którzy przez tydzień aktywnie wypoczywali na Pomorzu na zaproszenie Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Telewizji Polskiej i Wojewody Pomorskiego.
Elżbieta Pior. Ideą pomysłu jest, żeby młodzież i dzieci poznali kulturę polską. Miejsca polskie, które są po prostu ważne dla każdego z nas.
Agata Woroniecka z rejonu Stolicznickiego. Czuję się bardzo przyjemnie, dlatego że każdy dzień gdzieś wyjeżdżamy i widzimy coś nowego. I jest taka jakby cierpliwość, niecierpliwość, oczekiwanie czegoś nowego. I to jest wszystko naprawdę bardzo interesne i mnie podoba się.
Mam na imię Dominik Mickiewicz, jestem z rejonu Stolicznickiego, z małej wsi Podboże. Przyjechałem tu jako opiekun dzieci z Podboże. Jest mi bardzo miło tu być.
Cały pobyt jest przygotowany, są sporo wyjazdów i sporo zabawy na miejscu. Byliśmy już w Szymbarku, byliśmy w Gdańsku, zwiedzaliśmy Gdańsk, byliśmy w Gdańsku Oliwie, zwiedzaliśmy TVP. Dzieciaki mogły tam też zobaczyć, jak wygląda praca telewizji od środka. Była Starówka, była Bazylika Mariacka, był Ogród Oliwski, Architekatedra.
Mam na imię Oliwia Witkowska. Mi się tu też bardzo podoba. Nie szybko bardzo mija, to dlatego nie mogę nawet policzyć. Jest to naprawdę bardzo ciekawie. Program jest wspaniały, wszechstronny i dla wszystkich dzieci jest tu wiele zajęć. Nawet ci, którzy nie chcą czegoś zrobić, to mają do dyspozycji coś innego.
Byliśmy dzisiaj w Gdyni i wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Orpę Błyskawice, skwer Kościuszki, potem weszliśmy na Kamienną Górę, żeby zobaczyć całą panoramę Gdyni i udaliśmy się na zakupy, bo zakupy też są potrzebne.
Edmund Gulbinowicz, rejon Solicznicki. Jestem z dziećmi z gimnazjum z Butrymenc imienia Anny Krepsztul. To jest ludowa malarka. No, dzieci są zadowoleni bardzo. Ja na przykład jestem w Gdańsku też po raz pierwszy. Kiedyś przejeżdżałem tylko pociągiem, a teraz jestem już do zwiedzania. Pobyt jest taki nasycony wszystkiego. Dużo oglądamy, dużo jeździmy, zwiedzamy. No, zadowoleni i dzieci są, ja też, jako dorosły.
Naprawdę jest super.
Beata Naruniec, jestem wicedyrektorem gimnazjum w Mickunach. Bardzo się cieszymy, że mamy okazję zwiedzić tereny Polski, pogłębić kulturę polską, wiedzę, podszkolić język. W sumie mamy bardzo dużo atrakcji. Cieszymy się, jesteśmy zadowoleni.
Bardzo cieszymy się, że nasze szkoły przyjęli do Polski, że my teraz znajdujemy się i bardzo dużo dobrego zwiedziliśmy.
Bardzo jest ciekawie w Polsce, bardzo cieszę się, że nas zaprosili. Bardzo jestem zaciekawiona Polska. Bardzo dużo poznaliśmy tu i dziękujemy organizatorom.
Mam na imię August Michalkiewicz, jestem ze szkoły imienia Ferdynanda Grzczyńskiego. Chciałam tutaj jechać, jest tu wesoło, bardzo fajne są wycieczki do centrum Gdańska, Gdyni. Bardzo ciekawie, fajnie tutaj. Dużo czego poznajemy, dużo widzimy, dowiadujemy się, ale jeszcze tam, gdzie u nas jest zakwaterowanie, tam też wesoło z innymi uczniami, na boisku pobiegać albo socjalizować się, też bardzo ciekawie i jeszcze bardzo fajne są organizatorowie i opiekuny. I jestem szczęśliwa, że tutaj jestem.
Bardzo mi podoba się wycieczka, bo bardzo często są dyskoteki, bardzo fajnie, można rozmawiać, obcować. My chodzimy, zwiedzamy, wszystko mi bardzo podoba się.
Litwa to jest nasza ojczyzna pierwsza, no i Macierz to jest druga ojczyzna. I często dość, no bywamy często w Polsce. Już na przykład z Mickun to w tym roku mamy trzeci wyjazd do Polski, to czyli trzecia grupa. Jeszcze mamy jedno zaproszenie w drodze. Po powrocie na pewno zorganizujemy następną grupę, żeby no każde dziecko mogłoby pobyć tu, zapoznać się, szkolić, no rozwinąć, żeby po prostu naprawdę zmieniłby się i światopogląd dziecka, zmiana otoczenia przecież. To nawet tyle nie dają książki, ile daje praktyka. Więc dziękujemy organizatorom za właśnie tak piękny pobyt. No i zapraszamy do Wilna.
Chcę powiedzieć, że duże dziękuję wypowiadam dla organizatorów tego przedsięwzięcia całego. Naprawdę ogromne dziękuję. Dużo co zobaczą oczyma swoimi, usłyszą swoimi uszami, prawda? To niekoniecznie co w książce czy w telewizji. Kiedy sam człowiek widzi, to zupełnie inaczej to na to reaguje i przyjmuje.
Młodzi goście już wyjechali, ale Wilno w Gdańsku pozostało i ma się dobrze. A to za sprawą festiwalu Wilno w Gdańsku, który w nowej formule odbywa się właśnie podczas tego weekendu, będąc jedną z atrakcji kończącego się jarmarku Świętego Dominika. A co się dzieje na wileńskim święcie w Gdańsku? O tym opowie nam pan Tomasz Snarski, dyrektor artystyczny festiwalu.
Bardzo się cieszę, że kolejny raz spotkaliśmy się wszyscy razem we wspólnocie Wilna w Gdańsku. Ta edycja festiwalu jest wyjątkowa. Mamy 700 lat ukochanego Wilna, 25 lat współpracy partnerskiej między samorządem miasta Gdańska i samorządem miasta Wilna i wreszcie 20. edycję festiwalu Wilno w Gdańsku. Naturalnym hasłem takiej edycji, w której mamy tyle pięknych rocznic, jest pojęcie wspólnoty. Wspólnoty między Polską a Litwą, między młodszymi a starszymi pokoleniami, między Gdańskiem a Wilnem, między artystami, rzemieślnikami i organizacjami społecznymi. Wczoraj mieliśmy wspaniałą galę w Centrum Świętego Jana z koncertem Orkiestry Kameralnej Świętego Krzysztofa Miasta Stołecznego Wilna. Dziś wieczorem będzie koncert zespołu Subtilus, wspaniałej grupy muzycznej z Wilna w Ratuszu Staromiejskim. Od rana w sobotę trwa przestrzeń kultury wileńskiej na skwerze Heweliusza, działanie integracyjne. Mamy za sobą wiele już spotkań wystaw czy spotkań dyskusyjnych. Osobiście niezmiernie cieszę się z tego, że znowu przyjechała do nas siostra Michaela Rak i jest wileńskie hospicjum. Pokazujemy w ten sposób znowu też znaczenie wspólnoty, solidarności, miłosierdzia. Myślę, że to już jest taka nieodłączna część festiwalu, że poprzez zwrócenie uwagi na pomoc dla tych najbardziej potrzebujących, dla słabszych, pokazujemy najpiękniejsze wartości Gdańska i Wilna. Chcę też podkreślić, że ten weekend otwarcia, który właśnie się odbywa, jest oczywiście pełen rozmaitych wydarzeń. Dzisiaj odbył się pokaz filmu o wybitnym wileńskim humaniście Jerzym Ordzie. Cieszę się, że mogliśmy ten film w Gdańsku pokazać razem z gośćmi Iloną Lewandowską z Kuriera Wileńskiego, Teresą Rożanowską, producentką filmu. To niesamowita historia Jerzego Ordy. Film powstał dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i tutaj na Długiej 35 w Domu Literatury Wolne Słowo. To jest wyjątkowe miejsce, żeby go pokazać, ale poza tymi wydarzeniami weekendowymi niezmiernie wszystkich zapraszam na także spotkania wileńskie. Rozciągamy niejako Wilno w Gdańsku na lato i jesień tego roku. Już dziś mogę powiedzieć, że będą to na pewno spotkania interesujące dla wszystkich, którzy kochają Wilno. Jedno pozwolę sobie wyróżnić, spotkanie z doktorem Józefem Szostakowskim o Władysławie Syrokomli w ramach Kresowych Śród Literackich organizowane przez Fundację Pomorskich Kresowian. Ja jestem bardzo wdzięczny za tę współpracę. Mam nadzieję, że ta wspólnota Wilna w Gdańsku będzie się rozwijać. Oczywiście formuła festiwalu, który jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, zawsze się zmienia i ewoluuje, ale dla mnie osobiście najważniejsze jest to, aby zachować to dziedzictwo wileńskie dla przyszłych pokoleń. Żeby przychodziło do nas, na nasze festiwalowe wydarzenia, i to się już wydarza, jak najwięcej młodych ludzi. Ostatnią rzecz może powiem, to piękny przykład takiego nowego pokolenia, nowej generacji gdańskich wilniuków. Modesta Staszkinas, który tłumaczył naszą galę w Centrum Świętego Jana, ale który też prowadził dzisiaj i będzie prowadził jutro jeszcze lekcję litewskiego, jest gdańszczaninem coraz bardziej, jak ja tu mówię, ponieważ jest bardzo młodym człowiekiem i kończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. Tańczy w Zespole Pieśni i Tańca Jantar Uniwersytetu Gdańskiego, ale uwaga, pochodzi z Wilna. I jak wyznał podczas przygotowywania festiwalu i na potrzeby też takiej etiudy filmowej poświęconej festiwalowi, że wybrał Gdańsk na studiowanie właśnie dlatego, że ileś lat temu razem ze swoim zespołem Wilia, w którym tańczył, przyjechał na festiwal Wilno w Gdańsku. I to jest przykład tego młodego pokolenia, tych nowych generacji, które pozwalają patrzeć w przyszłość gdańsko-wileńskich relacji z ogromnym optymizmem. Ja też zapoznałem się z danymi statystycznymi bardzo ciekawymi, mianowicie przed wybuchem wojny w Ukrainie, jeżeli chodzi o liczbę osób, które osiedlały się w Gdańsku spoza Polski, największa liczba tych osób to byli właśnie Wilnianie. To też pokazuje, że Gdańsk wciąż przyciąga Wilno i to jest oczywiście już zupełnie inny charakter osób, tożsamości, to jest wolny wybór wyjazdu do miejsca pracy czy studiów, ale to pokazuje, że relacje gdańsko-wileńskie przynoszą takie konkretne owoce, czy to poprzez zainteresowanie Gdańskiem jako miejscem do życia, czy to poprzez społeczne inicjatywy, które są w przeciągu całego roku. Zapraszam Państwa do tego, żeby być z nami, żeby kontynuować Wilno w Gdańsku podczas spotkań wileńskich latem i jesienią. Jeszcze też może wspomnę, no jutro o 17 będzie bardzo ciekawe z Krystyną Lars Chwin spotkanie, też w Domu Literatury. Przypomnimy powroty Czesława Miłosza na Litwę. Trwa wystawa o Bronisławie Wróblewskim, Czesławie Miłoszu w Bibliotece Prawnej. Wystawa artystki z Wilna Mileny Ljutkute-Grigatiene w Gdańskim Archipelagu Kultury w Galerii Peron też będzie trwała do końca września. Więc no, na stronie GAK-u można zapoznać się ze szczegółowym programem. Kto jeszcze do dzisiaj, do teraz u nas nie był, to ma ogromną szansę i do tego bardzo zapraszam, żeby jutro całą niedzielę z nami być i potem latem i jesienią podczas spotkań wileńskich.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Po tej sporej dawce informacji wileńskich połączymy się teraz z naszymi korespondentami z Lwowskiego Kuriera Galicyjskiego, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało. Witamy Was bardzo serdecznie.
Witamy panów i słuchaczy Kresowego Saloniku. Na początek opowiemy Państwu o wspólnej polsko-ukraińskiej inicjatywie. W ramach projektu Scena Galicyjska, nasza wspólna historia, we Lwowie powstanie Centrum Kulturalne dla Mniejszości Polskiej, a w Przemyślu dla Ukraińskiej. To wspólna inicjatywa Fundacji Dom Ukraiński z Podkarpacia i Caritas Spes ze Lwowa. Celem projektu jest promocja kultur mniejszości narodowych w regionie.
Obecnie trwają prace renowacyjne dwóch zabytkowych kamienic, Domu Ukraińskiego w Przemyślu i budynku dawnego klasztoru karmelitanek bosych we Lwowie. Była to też siedziba przedwojennego seminarium duchownego.
Place budowy w Przemyślu i we Lwowie odwiedziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP.
Jeden dom polski na Ukrainie, dom ukraiński w Polsce. Po to, abyśmy wymieniali też swoje doświadczenia, wymieniali swoją historię, rozmawiali z ludźmi zarówno tu na Ukrainie, z Polakami, Ukraińcami, ale również w Polsce przedstawiali tą bardzo bogatą historię dwóch narodów, dzisiaj bardzo mocno ze sobą zaprzyjaźnionych w wyniku wojny.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Next Polska-Ukraina. Partnerzy mają nadzieję, że projekt Scena Galicyjska – Nasza wspólna historia zostanie ukończony do końca tego roku.
A teraz udamy się na Wołyń, do miejscowości Kostopol w obwodzie rówieńskim. Kostopolska drużyna Świt należy do harcerskiego chówca Wołyń, który już od ponad 20 lat prężnie działa na Ukrainie. Młodzi ludzie porządkują polskie cmentarze, pamiętają o ważnych rocznicach historycznych i pomagają potrzebującym. Uczą się też samodzielności i rozwijają talenty artystyczne.
Dla mnie harcerstwo to drugie moje życie, drugi mój dom. Mogę tutaj spokojnie porozmawiać o swoich problemach, poprosić pomocy. Większość z harcerzy ma polskie korzenie. No i myślę, że każdy musi wiedzieć o historii swojej rodziny, skąd ona pochodzi. A jeżeli rodzina pochodzi z Polski, to musimy wiedzieć coś o Polsce, musimy wiedzieć tradycji, musimy też dotrzymywać się tych tradycji.
Powiedziała Mirosława Snitczuk, drużynowa 7. Kostopolskiej Drużyny Harcerskiej Świt.
Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie wołyńscy harcerze czynnie włączyli się w pomoc ofiarom rosyjskiej agresji. Wspierali uciekinierów wojennych oraz uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej.
Wszyscy nasi harcerze zostali wolontariuszami i te, którzy byli tutaj w Kostopolu i te, które byli w innych krajach, pomagali dla uchodźców ze wschodu znaleźć jakieś noclegi czy socjalizować się w nowym środowisku z nowymi ludźmi. I także w naszym kostele jest i było największe schronisko humanitarne, pomocy humanitarnej w całym Kostopolu.
Powiedziała Anastasia Wołynec z zastępu gwiazdy 7. Kostopolskiej Drużyny Harcerskiej Świt.
W tym roku harcerze uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu – pielgrzymce do Rzymu. Wyjazd zorganizowano w związku z 20. rocznicą ogłoszenia błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa. Młodzi Polacy z Ukrainy spotkali się z papieżem Franciszkiem, oddali też hołd poległym w bitwie pod Monte Cassino.
Współczesne harcerstwo na Ukrainie odrodziło się po upadku Związku Sowieckiego. Kontynuuje tradycje przedwojennych drużyn harcerskich. Obecnie chówiec Wołyń liczy prawie 200 osób, które działają w różnych drużynach na terenie obwodów wołyńskiego i rówieńskiego.
To wszystko na dziś. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za aktualności ze Lwowa i z Wołynia. My usłyszymy się ponownie za kilka minut w drugiej części audycji, a do przerwy posłuchajmy informacji historycznych, które przygotował redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Nasze kresowe kalendarium czas zacząć. 9 sierpnia 1883 roku w Lwowie urodził się Roman Longchamp de Berryer. Prawnik, ostatni rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza. Pochodził ze znanej rodziny lwowskiej, pochodzenia francuskiego. Ukończył lwowskie gimnazjum oraz Uniwersytet Lwowski, na którym w 1906 roku uzyskał tytuł doktora praw, a w 1920 został profesorem. We wrześniu 1939 roku stanął na czele Komitetu Obywatelskiego Obrony Lwowa. Po zajęciu miasta przez Rosjan został odwołany ze stanowiska rektora, a w styczniu roku 1940 zwolniony z pracy na uniwersytecie. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich został wraz z wieloma innymi wybitnymi lwowskimi profesorami zamordowany przez Niemców na wzgórzach Wuleckich w Lwowie. Wraz z trzema synami stracił życie – Bronisławem, Zygmuntem i Kazimierzem. We współczesnym Lwowie jest wiele miejsc, które straciły swoje pierwotne nazwy. Jeżeli ktoś z państwa będąc we Lwowie uda się na Wysoki Zamek, to proszę pamiętać, że jest to kopiec Unii Lubelskiej, pod który kamień węgielny położono w przeszłości, a miało to miejsce 11 sierpnia dokładnie 1869 roku. Kamień ten dłuta Parysa Filippego ozdobiony był herbami Polski, Litwy i Rusi oraz napisem „Wolni z wolnymi, równi z równymi”. Polska, Litwa i Ruś zjednoczone Unią Lubelską 12 sierpnia 1569 roku. Tu przy okazji pojawia się kolejna rocznica, czyli rocznica podpisania Unii Lubelskiej, ale wracając do kopca, sypano tam ziemię ze wszystkich stron Polski, a nawet z grobów Mickiewicza, Słowackiego i generała Kniaziewicza. Ziemię pod kopiec brano ze splantowanego szczytu wzgórza, a kamienie z zabytkowych ruin zamku. Teraz cofniemy się zdecydowanie wcześniej, wiek XVII w kalendarium. 12 sierpnia 1654 roku hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł pobił wojska rosyjskie Jakowa Czerkawskiego w bitwie pod Szkłowem. To w województwie witebskim na kresach Wielkiego Księstwa Litewskiego się odbywało. Wydarzenie miało miejsce podczas wojny polsko-rosyjskiej z lat 1654-1667. W bitwach, jak to w bitwach, szala przechyla się raz na jedną, a raz na drugą stronę. W każdym razie grozy temu wszystkiemu dodawać musiało to, że w czasie bitwy miało miejsce prawie całkowite zaćmienie słońca.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana, w niedzielę, w Radiu Gdańsk.
W magazynie katolickim W Drodze zaprezentujemy temat Światowego Dnia Pokoju, który będzie obchodzony w przyszłym roku. Przedstawimy nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce, opowiemy o pomocy Caritas Polska dla Słowenii, a na koniec zachęcimy do włączenia się do akcji franciszkańskiego sekretariatu misyjnego w Gdyni. Do usłyszenia w niedzielę o 9:30. Andrzej Urbański.
Reklama.
Nadeszła loteriada, to nagrodzę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć.
Weź udział w loteriadzie i graj o ponad 600 nagród oraz łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
Dobro wraca, niech więc wróci właśnie dziś.
W ramach akcji Pomoże, Biega i Pomaga zbieramy dla 29-letniego Bartka.
Honorowy krwiodawca i ratownik wodny potrzebuje wsparcia.
Zbieramy na turnusy rehabilitacyjne, których łączny koszt wynosi prawie 22 tysiące złotych.
Dołącz do nas i dołóż swoją cegiełkę.
W zamian za pomoc mamy dla Was koszulki i inne gadżety.
Zaglądajcie na pomożebiegaipomaga.pl.
Dobro wraca, niech więc wróci właśnie dziś.
Partnerzy akcji Pomoże, Biega i Pomaga, Reha Sport, Medycyna Ruchu i Port Gdynia.
Organizator Radio Gdańsk.
Hej rodzino, już czas na kino! Helios zaprasza wszystkie rodziny na najnowsze filmy familijne.
Wybierzcie się na najnowsze seanse pozytywnej animacji Kicia Kocia na pikniku, a także poznajcie niezwykłe przygody czworonoga z filmu o psie, który jeździł koleją.
Kup bilet na helios.pl i weź udział w wakacyjnym konkursie.
Reklama. Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą. My strażnicy wielkiej wody, marynarze polscy to. Może nasze morze wiernie cienie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim. Сила, жадна бужа не отбеже Гдині нам. Власна флота, хоч не дужа, ще же чуйне порту брам. Може, наше може, вірні тебе бенде вщець. Мами розказ тє утримать, альбо на дні твоїм лєць.
To jest druga część kresowego saloniku. Znaną Państwu pieśń Morze Nasze Morze zaśpiewał przed chwilą Bernard Ładysz. Utwór powstał w 1925 roku. Jego słowa i melodia są dziełem Adama Kowalskiego, legionisty, kapitana Wojska Polskiego i w oczywisty sposób dotyczyły polityki morskiej państwa. Jak twierdził wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, po odzyskaniu niepodległości zmienił się kierunek wiatru w Polsce. Już nie był to wiatr od morza, to oczywiście nawiązanie do tytułu powieści Stefana Żeromskiego, tylko wiatr ku morzu.
Wielką wagę przywiązywano w międzywojniu do kształcenia kadr odradzającej się floty wojennej i handlowej, konieczności rozwoju gospodarki morskiej oraz do morskiego, patriotycznego wychowania młodzieży. I te wątki pojawią się za chwilę w naszej rozmowie, a okazja jest ku temu szczególna. Otóż 100 lat temu, 13 sierpnia 1923 roku, żaglowiec szkolny Lwów, jako pierwsza w historii jednostka pod polską banderą, w drodze do Brazylii przekroczył równik. Dziś naszym gościem jest pani Małgorzata Sokołowska, gdynianka, redaktor naczelna Uniwersyteckiego Kuriera Morskiego. Witamy panią serdecznie.
Dzień dobry, ja witam również.
Chociaż w tych szczególnych morskich okolicznościach przyrody powinniśmy panią przywitać jak tryton, salem aleikum, bo to jego wizyta dzień wcześniej, 12 sierpnia na Lwowie, zapowiadała wkroczenie na statek Świty Neptuna i chrzest załogi.
Tak jest i mówił dokładnie tak. Salej aleikum ci kapitanie, Neptur przeze mnie śle przywitanie. A autor tego całego przedstawienia, zresztą no niemałego, pięknie rymowanego, uczeń na Lwowie, Bogdan Gawęcki, który grał nawigatora, gdy następnego dnia statek zbliżał się do równika, ubrany w kapitański mundur i przedrzeźniając albo świetnie naśladując Mamerta Stankiewicza, który był w tym rejsie kierownikiem nauk, gromko zawołał: znaczy równik na rumbie. I zaczęło się przedstawienie. Wszedł przy akompaniamencie dzwonu okrętowego, wkroczył na pokład orszak Neptuna. I tutaj mam taką uwagę.
Ale właśnie, pozwolę sobie, że troszeczkę przerwę, bo pani mogłaby tak opowiadać tę historię non-stop. 13 sierpnia dokładnie, 1923 roku, rano, przy akompaniamencie dzwonu okrętowego, no bo tak to jest właśnie na statkach, wkroczył na pokład orszak Neptuna i rozpoczęła się ceremonia. I pani na pewno wie, jak ona wyglądała.
No, mniej więcej wiem. Ona jest dość szczegółowo opisana, tylko tutaj moja uwaga, bo w jakiś sposób to się zaplątała Prozerpina.
A nasza uwaga jest tylko taka, żeby pani o tych akcentach kresowych też nie
Ja pamiętam o kresowych, tylko najpierw chciałam powiedzieć o tej Prozerpinie, która pokutuje do dzisiaj, a ona nigdy nie była żoną Neptuna, tylko Hadesa. To powinna być Amfitryta. W związku z tym Neptun z Amfitrytą wchodzą. Amfitrytą był uczeń Bolesław Hagmajer, który, to smutna historia, został zamordowany potem w Chersoniu. Natomiast Neptunem był Jan Ćwikliński, znany bardzo późniejszy, słynny kapitan, który zszedł z Batorego w latach 50., ale on, tu mamy element kresowy, pochodził z Chrodenki koło Kołomyi. I takich uczniów z najróżniejszych stron świata, ale również z Kresów, było niemało.
No tak sobie przypominam tą książkę, o której pani opowiadała u nas już w Kresowym Saloniku, no to tam właśnie tych ludzi z Kresów jest bardzo dużo, prawda?
Bardzo dużo, tak.
Ale wróćmy do historii sprzed 100 lat.
Dobrze, czyli ja kontynuuję. Astrologiem był autor tego całego przedstawienia Tadeusz Dębicki. On był z Warszawy, był niezwykle utalentowanym człowiekiem. Jego tata był redaktorem naczelnym Tygodnika Ilustrowanego Warszawskiego. No to była taka bardzo literacka rodzina. Natomiast za Neptunem z Amfitrytą maszerowały nimfy z koralikami, które kupiły sobie za handlując papierosami. I to były Wacław Fedorowicz, Zygmunt Cedro i Wacław Zagrodzki. Trzej później kapitanowie, przedsiębiorcy, może wszyscy ci ludzie, młodzi bardzo chłopcy, którzy uczestniczyli w tym pierwszym rejsie, wyszli naprawdę na ludzi. Chyba tylko dwie osoby nie skończyły szkoły morskiej, a reszta porobiła naprawdę bardzo poważne, piękne kariery.
To był wyjątkowy rejs, krótko mówiąc.
No. I ludzie wyjątkowi. Za nimi szła potężna mamka z dzieckiem w powijakach, a na powijakach był napis Polska marynarka handlowa. No bo jeszcze nie mieliśmy żadnych statków. W 26 roku, dopiero w grudniu, w 27 były kupowane pierwsze statki handlowe dla żeglugi polskiej, czyli te 5 tak zwanych Francuzów, które dostały nazwy polskich miast. A orszak zamykali diabli. Jednym z tych trzech diabłów był Stanisław Kosko, późniejszy kapitan, dyrektor szkoły morskiej. Postać no piękna, kryształowa i bardzo, bardzo ciekawa.
Bardzo wyjątkowa.
Tak, i chór marynarzy śpiewał, wracamy do wątków kresowych.
I powinniśmy tutaj zaśpiewać teraz.
No ja śpiewać nie umiem, chociaż, znaczy lubię, ale nie powinnam. My jesteśmy marynarze uśmiechnięte twarze, wciąż zadowoleni, jeszcze nie ochrzczeni. Jedziemy sobie na Lwowie, to ci każdy powie, w Wilnie czy w Krakowie, jak sam wiesz, w Berdyczowie czy też w Mławie, wszędzie na zabawie, najwięcej w Warszawie i tak dalej.
I tu pojawia się kolejny akcent kresowy, ponieważ na zakończenie chrztu miał miejsce świąteczny obiad zakrapiany wyrobami firmy Baczewski. Bądź co bądź, jesteśmy na statku Lwów.
Baczewskiego fundował kapitan, a chór śpiewał, może znacie Merkurego, siedzi na pawiaku, bo skradł Baczewskiego dwie skrzynki koniaku.
W drodze powrotnej z Brazylii do Polski, także 13, ale listopada, Lwów znowu przekracza równik i na statku po raz drugi pojawia się tryton.
Tak, a dyplomy uczestnicy tej uroczystości dostają za przeniesienie bandery z orłem białym do ludów u spodu ziemi mieszkających. Ogromnie mi się to podoba. Ale jeszcze jak była mowa o tym, że wszystkich ochrzczono, podobno nie był ochrzczony lekarz Zygmunt Wilkans, bo się schował, udając chorego. Chociaż nie wiem, bo przyśpiewka dla niego była przygotowana. Dla każdego była przyśpiewka.
Czyżby nie lubił takiej...
Ale z drugiej strony ja go świetnie rozumiem, bo gdy na darze Pomorza był chrzest równikowy, to doktor, którym był Wacław Korabiewicz, zresztą dość znany później pisarz, bardzo ciekawa postać, tak go umęczyli, że zemdlał. I trzeba go było cucić, więc myślę, że pan doktor Wilkans to był niegłupi facet i umknął przed tą, no powiedziałabym, dość brutalną imprezą.
No chrzty to poważna sprawa.
Ale wracając do naszej rozmowy, kapitan żeglugi wielkiej Karol Olgierd Borchardt twierdził, że statek szkoleniowy Lwów był kolebką nawigatorów. Warto w tym miejscu przypomnieć, jak liczna była kadra oficerska i załoga Lwowa, którą wówczas dowodził kapitan Tadeusz Ziółkowski. I skąd się rekrutowała?
Odpowiem najprościej, zewsząd. Mamy rok 23, kiedy jest ten rejs. W Gdyni dopiero kończy się budowa tymczasowego portu wojennego i skroniska dla rybaków. Gdynia jest jeszcze wsią. Jest rok 23, nie mamy żadnych statków, dopiero się uczymy. Myśl morska w Polsce dopiero kiełkuje. Znaczy jest kilku wizjonerów, a cała reszta to mówi, że to głupota. I przychodzą do szkoły morskiej ludzie, naprawdę z najróżniejszych krańców świata. Dajcie mi nazwę miejscowości, pewnie wam takiego ucznia znajdę. Z Kresów, cały zaciąg Sosnowca. Mnóstwo przychodziło z tych wszystkich miast kresowych, ale i z Lwowa, i z Wilna, i z Kołomyi. Z Kołomyi była cała grupa wybitnych później kapitanów. Załoga ile liczyła? Zawodowa 27 osób w czasie tego rejsu. Uczniów trzeciego kursu, czyli tych już kończących, było 8, drugiego 14, pierwszego 8 i po 2 uczniów z każdego rocznika Wydziału Mechanicznego. Czyli razem 36 uczniów, 36 osób.
To dużo? Nie. Do obsługi takiej jednostki jak Lwów?
To nie był taki wielki statek, on miał 85 metrów długości, no znacznie mniejszy od Daru Pomorza późniejszego, w którym w 30 roku, który go zastąpił. Nie wiem, nie umiem powiedzieć.
Ale uwijali się chłopcy na pewno na tym statku, prawda?
Uwijali się i go kochali i ciężko im było, bo warunki były dość prymitywne. Statek musiał trochę na siebie zarabiać, w związku z tym woził też i towary. Różne te towary były, więc chłopaki pracowały naprawdę ciężko, ale to, co potem mówili, że bez tej zaprawy marynarskiej, to pewnie może na ludzi by nie wyszli, bo zresztą to była grupa niezłych diabelców, dlatego że to jakby jest poza tematem, ale jak Lwów dopłynął do Brazylii, to grupa kilkunastu osób po prostu umknęła ze statku.
Ale wróciła?
No dzięki kapitanowi, który wysłał, zawiadomił policję brazylijską. Kilku nie wróciło. Ale kilku załogi nie wróciło. Uczniów się udało chyba z wyjątkiem jednego wyłapać wszystkich. I właśnie jednym z tych, co uciekł, to był Tadeusz Dębicki, autor tego wielkiego, naprawdę pięknego przedstawienia, który później napisał reportaż z tego rejsu, który w końcu stał się lekturą szkolną.
No ale nic dziwnego, bo Brazylia krajem pięknym jest, prawda?
Jest, tak, tak. Jest jeszcze bardzo ciekawa postać Zbigniew Zaniewicki, który był urodzony w Warszawie, ale uciekł z gimnazjum i został obrońcą Lwowa. Więc jakby można było przy każdym wąteczku jakiś kresowy element znaleźć.
Rozmawiamy o stuleciu przekroczenia po raz pierwszy przez statek pod polską banderą równika. Powiedzmy jeszcze kilka słów o samej jednostce właśnie. No już pani wspomniała tutaj o jak była duża, ale warto to przypomnieć, że zwodowano ją w Anglii w 1869 roku.
Tak jest. No, czy są dyskusje w 68 czy 69, jak to naukowcy zawsze się kłócą.
No, a tam rok, dwa lata to jak w konkursach.
Nawet rok, nie ma to znaczenia. To jako statek szkolny, nazywał się Hinsura, potem pływał na linii do Indii i Australii. W 1883 roku sprzedany brytyjskiej firmie Hughes and Cooperation, również z Liverpoolu, pływał w trampingu na Dalekim Wschodzie. W 1893 sprzedany pod banderę włoską, z portem macierzystym w Indiach z kolei. No raczej taki właśnie daleki wschód tam peregrynował nasz Lwów. Potem ponownie gdzieś tam sprzedany, odbudowany jako bark i nazwany Nest, czyli gniazdo. Pływał na trasie Holandia-Indonezja, zmieniając armatorów i dopiero w lipcu 20 roku został zakupiony od rotterdamskiego armatora przez Polski Departament dla Spraw Morskich i dla powstającej wówczas Szkoły Morskiej. I zaczęła się jego taka historia, no powiedziałbym, ukochanego statku szkolnego.
Ostatecznie po przebudowach Lwów miał długość 85 metrów i 10 centymetrów, szerokość 11 metrów 40 centymetrów, maksymalne zanurzenie 7 metrów, a powierzchnię żagli około 1500 metrów kwadratowych. Statek pełnił, jak już mówiliśmy, funkcję szkolno-handlową. Jak oglądamy archiwalne zdjęcia, widzimy Lwów zazwyczaj pomalowany dwojako. Z czego to wynikało?
Przy pierwszym remoncie po zakupieniu był pomalowany w tak zwane barwy nelsońskie. To po prostu chyba tak dla huku, dla straszenia. Dlatego, że statek wyglądał jakby był okrętem wojennym i miał te takie kluzy dla armat.
Ale wymalowane tylko.
Wymalowane. No bo on...
Taka atrapa troszeczkę.
Tak. Ale z daleka wyglądał groźnie. Nie zbliżajcie się do mnie, bo są takie zwierzęta też, co tak są łagodne, a straszą. Więc on też tak wyglądał. A po powrocie z rejsu do Brazylii został wyremontowany i wtedy wymalowany na biało i już tak pozostało. I potem dar Pomorza na biały i dar Młodzieży biały.
A te dwa kolory odstraszające, to jakie one były? To
taki... Biały i czarny.
A biały i czarny.
Tak.
Pani Małgosiu...
Po zdjęciach widać. Do 24 i po 24 roku.
Koniec służby Lwowa to koniec lat 30. ubiegłego wieku.
Nie, początek.
Początek lat
30. roku się zamienił z...
Dobrze, to poprawka. Zastąpił go znany nam dar Pomorza. Od razu po Lwowie był dar Pomorza.
Tak.
A połączył obie jednostki kapitan Konstanty Maciejewicz.
Tak, i połączył, można powiedzieć tak, że kapitan Tadeusz Meissner, uczeń pierwszego, prawie nie, drugiego rocznika Szkoły Morskiej, dlatego że poszukaliśmy, kto był ostatnim kapitanem Lwowa. Okazało się, że właśnie Tadeusz Meissner, bo kiedy trzeba było przeprowadzić dar Pomorza z portu Nackow, to tam popłynął Lwów, przeniesiono wiele rzeczy ze Lwowa na dar Pomorza, no ale oba statki musiały wrócić. I Lwowem wówczas dowodził kapitan Tadeusz Meissner.
Czy oni płynęli razem? Czy...
No niedaleko, tak. I niedaleko? Potem stanęły w porcie gdyńskim, taka zmiana sztafety.
A jestem ciekaw, czy jakieś zdjęcia się zachowały z tamtych czasów?
Jak dwa stoją koło siebie, jest takie zdjęcie.
Jest. I tak. Który robi większe wrażenie?
No Darys był większy. Zdecydowanie.
No ale ten był pierwszy.
No pierwszy, no ale oba były kochane, tak.
Warto na koniec naszej rozmowy powiedzieć, że w tym roku, 29 maja, żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego Dar Młodzieży wypłynął w rejs ku Równikowi właśnie, by pokonać ponad 12 tysięcy mil i uczcić stulecie przekroczenia przez Lwów najdłuższego równoleżnika na Ziemi.
Tak jest. No bardzo to jest piękna inicjatywa, bardzo piękny pomysł.
Płynie.
Tak, płynie. Myślę, że będzie warto zaprosić uczestników tego rejsu.
Na pewno zaprosimy.
Bo bardzo starannie się przygotowywali, opracowali i na podstawie tego całego dzieła Tadeusza Dębickiego, ale i też tego, co było w rejsie dookoła świata, tego rejsie niepodległości na darze młodzieży opracowywane, połączyli, dodali swoje i zrobili kapitalny scenariusz. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Ale jeszcze kończąc, Wowa, ja bym miała taki apel. Bo kiedy Lwów został przekazany marynarce wojennej na taki bark mieszkalny dla marynarzy, to w świeżo oddanych do użytku budynkach, pięknych gmachach Szkoły Morskiej w Gdyni, po 30 roku została przecież przeniesiona z Tczewa do Gdyni, utworzono muzeum szkolne. I są zdjęcia, niewiele, z wyposażeniem tego muzeum. To były po prostu elementy przeniesione ze Lwowa. Między innymi drewniana choinka, którą zrobił też jeden z uczniów uczestniczący w tym rejsie do Brazylii. W drodze powrotnej było Boże Narodzenie i tę choinkę taką drewnianą zrobił, jakoś ją tak bardzo pielęgnowano, że potem trafiła do tego muzeum. Plus różne elementy wyposażenia, jakieś sekstanty, takie rzeczy. To wszystko zniknęło po zajęciu Gdyni przez Niemców. Może ktoś słyszał, może ktoś wie, gdzie takie elemenciki, fragmenciki tego naszego wspaniałego pierwszego statku szkolnego mogą być. One nie mogą nie mieć wartości finansowej, ale emocjonalną ogromną.
No sentymentalną na pewno mają i ten apel kierujemy nie tylko do tych, którzy nas słyszą tutaj w naszym kraju, ale do całego świata, bo tak, przez internet można ten apel przesyłać. Drodzy Państwo, przesyłajcie po prostu ten apel o to, że, tak, że może ktoś tak gdzieś coś, nawet jeżeli nie jesteście pewni, to można wysłać zdjęcia.
Tak.
Gdzie powinni to
no do uczynić? Do sali tradycji Szkoły Morskiej. Na pewno trafią.
Do pani Małgorzaty Sokołowskiej, drodzy
i
państwo.
I do Joanny Stasia, która jest kustoszem.
Krótko mówiąc, do Szkoły Morskiej.
Tak jest, trafi do nas na pewno.
To najprościej.
Czekamy oczywiście na powrót daru. Znany przesąd żeglarski mówi o tym, że kobieta na pokładzie to pech. Jesteśmy przekonani, że nas on nie dotyczy. My dziś na naszym pokładzie w kresowym saloniku gościliśmy panią Małgorzatę Sokołowską, gdyniankę, redaktor naczelną Uniwersyteckiego Kuriera Morskiego. Bardzo dziękujemy pani za spotkanie i za morskie opowieści.
Dziękuję bardzo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I tak oto, proszę Państwa, w kresowym saloniku zagościł nie po raz pierwszy i oczywiście nie ostatni temat morski, ale muszą Państwo przyznać, że okazja ku temu była wyjątkowa. W następnych sierpniowych audycjach w ramach naszych wakacyjnych wędrówek udamy się szlakiem zamków i twierdz na kresy I Rzeczypospolitej.
Dziękujemy Państwu za dzisiejsze wspólne spotkanie i zapraszamy do słuchania nas w każdą sobotę między 16 a 17 czasu polskiego. To informacja dla tych z Państwa, którzy słuchają nas poza granicami Polski, a wiemy, że Państwa jest sporo. Przypominamy, że archiwalne kresowe saloniki są dostępne na stronie internetowej radiogdańsk.pl w zakładce audycje.
Tę piosenkę, którą za chwilę Państwo usłyszą, śpiewali w międzywojniu elewi Szkoły Morskiej w Tczewie. Tekst do muzyki nieznanego autora napisał, wspomniany w rozmowie z Małgorzatą Sokołowską, Tadeusz Dębicki, uczeń drugiego kursu nawigacyjnego na Lwowie, autor książki Z dziennika marynarza na pokładzie Lwowa z Gdańska do Rio de Janeiro i z powrotem. Posłuchajmy zatem wesołej marynarskiej wiary w wykonaniu Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza i do usłyszenia za tydzień.
A dzisiejszą audycję zrealizował Jacek Puchalski.
Wesoła marynarska wiara, szczęsny jej życia los. Nie to, co z lądu armia szara, która ma pusty trzos.
Ze swego losu drwi. Czy to na Bałtyku?
na sobie fest. Nie jedna chciała być mu żoną, lecz on nie frajer jest. Marynarz noc się bawi, w hamaku wernie śpi. Tra la la, czy to na Bałtyku, czy na Atlantyku, ze swego losu drwi. Czy to na Bałtyku, czy na Atlantyku, ze swego losu drwi.
I to już koniec morskich opowieści. Może mały bonusik, panie Andrzeju?
Czemu nie, panie Michale?
Kiedy rum zaszum i w głowie cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielich wzniszmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielich wzniszmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Łajba to jest morski statek, sztorm to wiatr, co dmucha z gestem, cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Hej, a kolejkę nalej, hej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wzniszmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wzniszmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Był na Lwowie młodszy majtek, czort, Rasputin, bestia taka, czasem kręcił kawę stanem i to bez hanszpaka. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Jak pod helem raz nuchnęło, szaklem zarła moc nadludzka, patrzę w kojem i przywiał nagą babę z Pucka. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Od Falklanduśmy płynęli, doskonale brała ryba, mogłeś wtedy wędką złapać nawet wieloryba. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Łej, a kolejkę nalej, łej, a kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.